Jestem Panu wdzięczny za to, że mogę dzisiaj tutaj być. Właściwie miałem inny zamiar i czasami wypełnia się to, że człowiek myśli, a Bóg kieruje. Czasem mamy drogi i one nagle się zmieniają. Ja chciałbym ten wieczór użyć na to, aby po prostu na tym miejscu z nami rozmawiać, co nas tu dotyczy, co się już stało i co jeszcze się może stać ku chwale Pana. Tak, żebyśmy naprawdę wszystkich w to włączyli, żeby wszyscy dobrze się czuli między nami. I zanim się krótko w tym zagłębimy, chciałbym podkreślić jeszcze te cztery miejsca Biblii, które już czytaliśmy i słyszeliśmy. To jest po prostu cudowne, gdy można wiedzieć, że jest się przez Boga zawołanym, przez Boga niesionym, przez Niego prowadzonym i On, który wyprowadza, On też wprowadza, nawet gdy to idzie przez pustynię, przez suszę, przez różne głębie, ale tą obietnicę mamy, że osiągniemy ten cel. I szczególnie z drugiej Mojżeszowej 19, to bardzo ważne miejsce. Brat Dyński to tutaj już zmienił. W Starym Testamencie nikt nie mógł Pana spotkać, w innym przypadku musiałby umrzeć, a w Nowym Testamencie pozostaje w śmierci ten, kto go nie spotka. W Starym Testamencie Pan, gdy ze swoją chwałą przechodził obok Mojżesza i on pozwolił mu, żeby Mojżesz ujrzał z tyłu Pana. Jego oblicza nie mógł oglądać. Bóg przez zakon oskarżył człowieka, odwrócił się od niego i nie zwrócił się do niego twarzą, ale plecami. Ale w Nowym Testamencie jest to całkiem inaczej. W Nowym Testamencie On wszelką naszą winę wziął na siebie i ją poniósł. I to zostało także podkreślone, że On niósł nas do siebie, wywołał, wyniósł, wyprowadził i uczynił tą szczególną własnością Jego. On powiedział, jak na skrzydłach orła was niosłem i was tutaj do mnie, do siebie przyniosłem. Nie tylko na jakieś miejsce, nie do jakiejś góry, nie do jakiegoś proroka. On ten lud przyprowadził do siebie, aby rozmawiać sam z ludem. To nie był jakiś mąż zawołany przez Boga, ale cały lud, on mówił przez pojedynczych, aby przez nich mówić. Ale to, co tutaj można zauważyć, to jest w dwojaki sposób ważne. Mojżesz był pośrednikiem między Bogiem i ludźmi. On przekazywał ludziom to, co Bóg jemu nakazał i podał dla ludu. I przychodził znowu z powrotem do Boga i żywemu Bogu przynosił odpowiedź ludu. On był pośrednikiem. Możecie to w Dziejach Apostolskich w rozdziale 7 albo 8 przeczytać. Tam mąż Boży w cudowny sposób to przedstawia, że on był pośrednikiem. Dzieje Apostolskie, 7 rozdział od wiersza 35. Tego Mojżesza, którego się zaparli, mówiąc, kto cię ustanowił przełożonym i sędzią, tego posłał Bóg jako wodza i wybawiciela za pośrednictwem anioła, który mu się ukazał w krzaku. On to wywiódł ich, czyniąc cuda i znaki w Egipcie i na Morzu Czerwonym i na pustyni przez 40 lat. To jest ten Mojżesz, który powiedział synom Izraela, proroka jak ja wzbudzi wam Pan spośród braci waszych. On ci to w czasie zgromadzenia na pustyni pośredniczył między aniołem, który do niego mówił na górze Synaj, a ojcami naszymi. On też otrzymał słowa żywota, aby je nam przekazać. Byli rzeczywiście mężowie Boży, którzy mieli szczególne zlecenie i do nich należał Mojżesz. On nie miał jakiegoś własnego poselstwa, własnego jakiegoś dzieła. On był częścią tego, co Bóg wtedy czynił. On miał to Słowo Boże do ludu, które przenosił dla ludu i potem odpowiedź ludu przekazywał Panu. To mi się dobrze podoba, co tutaj na końcu wiersza 9 jest napisane. Druga Mojżeszowa 19:9b. A Mojżesz oznajmił Panu słowa ludu. I także my musimy się pytać, jaką odpowiedź możemy dać Panu. Musimy Panu dać odpowiedź, gdy On mówi, wtedy musi nastąpić odpowiedź. Lud podjął decyzję, mianowicie w wierszu 8. Wtedy cały lud odpowiedział razem, mówiąc: uczynimy wszystko, co Pan rozkazał. A Mojżeś powtórzył Panu słowa ludu. Potem rzekł Pan do Mojżesza: oto ja przyjdę do ciebie w gęstym obłoku, aby lud słyszał, gdy będę rozmawiał z tobą i aby uwierzył ci na zawsze. Rozchodziło się po prostu o to, żeby ludzie wiedzieli, że Bóg nie tylko o Bogu mówi, o Bogu, który gdzieś jest w ukryciu, ale że Pan słyszalnym głosem przemawiał tak, że wszyscy mogli to słyszeć. Wiecie, lud potem prosił, błagał, aby Pan już więcej do nich nie mówił. Chcieli, aby Mojżesz dalej do nich mówił. Możecie to w 19 i 20 rozdziale szczególnie przeczytać. Tutaj jest napisane w rozdziale 20, wiersz 18 i 19. A gdy wszystek lud zauważył grzmoty i błyskawice i głos trąby i górę dymiącą, zląkł się lud i drżał i stanął z daleka i rzekli do Mojżesza: mów ty z nami, a będziemy słuchali. A niech nie przemawia do nas Bóg, abyśmy nie pomarli. Zauważacie, że to była rzecz czy sprawa, o której lud był bardzo, którą lud był bardzo przejęty pod wrażeniem. Te błyskawice, grzmoty, dymiąca góra, wszystko to było przed ludem. Ja każdy raz cieszę się, gdy w Piśmie Świętym czytam rzeczy, w których Bóg osobiście nadnaturalnie się na ziemi objawił. Można wiele mówić o Bogu i pisać, i głosić, ale gdy Bóg się nie objawia jako ten żywy, jako ten obecny, wtedy ludowi nie jest żadna odpowiedź przekazana. Może słowa, ale żadna odpowiedź. Nie zawsze słowa są odpowiedzią. Bóg ma słowa i Bóg ma czyny. I każdy raz, gdy On się objawiał, wtedy ta wiara tych, którym On się objawiał, była potwierdzona i posilona. I ja pytam się was, kto z nas nie potrzebuje posilenia wiary? My wszyscy potrzebujemy posilenia wiary. Potrzebujemy nowej odwagi, nowej nadziei, aby Panu służyć i naśladować Go i tak dalej. Jesteśmy Panu wdzięczni za te słowa, które już zostały przeczytane. Cztery to były, wszystkie były wspaniałe. Bóg nas niesie jak na skrzydłach orła. On wziął nas i aż do końca nas przeniesie. Co jeszcze jest ważnym, i to w liście Piotra jest tutaj podkreślane, że Bóg tutaj już w Starym Testamencie mówi, w 2 Mojżeszowej 19, czytaliśmy to w wierszu 5. A teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego, a więc nie jakoś niechętnie, ale jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia, a wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim. Mniej więcej te same słowa są napisane w Objawieniu 1, Objawienie, pierwszy rozdział, druga część wiersza, przeczytajmy cały, piąty wiersz, Objawienie, pierwszy rozdział, piąty wiersz. I od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi. Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego. Niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen. On nas tym uczynił. Tak jak w Starym Testamencie lud izraelski został wybrany z wielu ludów, tak to w Nowym Testamencie zbór ze wszystkich języków i ludów został wybrany jako Boża własność w mocy zbawienia, które się stało w Chrystusie, w których wszystkie ludy ziemi mają być błogosławione. Nie tylko jeden lud, ale wszystkie ludy ziemi, tak jest napisane. W Tobie będą błogosławione wszystkie ludy ziemi. I one zostały pobłogosławione przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. W 1 Piotra, 2 rozdział, w wierszu 9 jest napisane. Pierwszy list Piotra w 2 rozdziale, wiersz 9. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. My moglibyśmy ze Starego Testamentu czytać z Ozeasza te miejsca i tak dalej, gdzie Bóg powiedział, ci, którzy mnie nie szukali, zostałem znaleziony przez nich. Ci, którzy nie byli mym ludem, będą nazwani synami żywego Boga. Bóg rzeczywiście przez proroków już z wyprzedzeniem dał zwiastować całą historię zbawienia, która potem przybrała swój bieg i aż do końca będzie przebiegać. Według słowa z Rzymian 11, wiersz 25, nam bardzo znane słowo. I myślę już o ludziach, którzy ten lud izraelski chcieli, tak jakby to powiedzieć, chcieli przymusowo schrystianizować i wiele szkody sprawili. Bóg ma drogę z Izraelem, Bóg ma także drogę ze zborem. I u Rzymian w 11 rozdziale od wiersza 25 jest napisane: ażebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę. Zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano, albo jak mówi Pismo. I cokolwiek chce się tu wstawić, w każdym razie jest napisane: przyjdzie z Syjon Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. A to będzie przymierze moje z nimi, gdy zgładzę grzechy ich. Co do Ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra, lecz co do wybrania, są umiłowanymi ze względu na praojców. Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. Właśnie po tym przedłożeniu pisze Paweł w wierszu 33: o głębokości bogactwa i mądrości i poznania Boga. Jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyśledzone drogi Jego. My nie możemy tego w pełni pojąć, dlaczego Bóg swój lud zaślepił, aby nam te oczy otworzyć. Dlaczego On ich wyjął, aby móc nas tam włączyć. Ale przez Pawła dał to wyjaśnić, mianowicie już w pierwszych wierszach u Rzymian 11. Wszyscy możecie to przeczytać, jak to tutaj jest przedłożone. Można by tu rozpocząć w wierszu 11 już. Mówię tedy, czy się potknęli, aby upaść? Bynajmniej. Wszak wskutek ich upadku zbawienie doszło do pogan, aby w nich wzbudzić zawiść. Bo jeśli ich upadek stał się bogactwem świata, a ich porażka bogactwem pogan, to o ileż bardziej ich pełnia. Ich przyjęcie, gdy Bóg się znowu ludowi izraelskiemu zwróci, wtedy lud izraelski zgodnie z prorokiem Izajaszem będzie błogosławieństwem pośrodku ziemi dla wszystkich ludów. Tak jest napisane. I te dwa sąsiednie ludy tego dnia z ludem izraelskim razem będą błogosławieństwem. Gdzie jest to napisane? Kto wie to najlepiej z was? Tu jest napisane. U Izajasza 19. U Izajasza 19 rozdział od wiersza 23. W owym dniu prowadzić będzie droga z Egiptu do Asyrii. Asyryjczyk uda się do Egiptu, a Egipcjanin do Asyrii. I Egipcjanie wraz z Asyryjczykami będą służyć Panu. W owym dniu będzie Izrael jako trzeci razem z Egiptem i Asyrią błogosławieństwem na ziemi, którą pobłogosławił Pan zastępów, mówiąc: niech będzie błogosławiony mój lud Egipt i dzieło moich rąk Asyria i moje dziedzictwo Izrael.
O
i moje dziedzictwo Izrael. Jak wiecie, że Damaszek przed tysiącletnim królestwem będzie rozbity w gruzy. I dotychczas widzieliśmy, że Egipt, gdy ostatnia wojna masowo została przegrana i szósta armia, czy co to tam było, gdyby Kissinger wtedy nie pośredniczył, wszyscy by umarli. I od tego czasu mieli ten upadek, porażkę tą i wiedzą, że nie można wygrać wojny przeciwko Izraelowi, bo Bóg jest ze swoim ludem. Ale kto tego jeszcze nie wie, ten się tego dowie. I to jest Asad. On jeszcze tego nie wie, ale także to pisemnie otrzyma i także rzeczywiście w skutku, gdy się wypełni to, co u Izajasza 17 od 1 do 3 wiersza jest napisane. I to wkrótce się także stanie. Wypowiedź o Damaszku. Oto Damaszek przestanie być miastem, a stanie się kupą gruzów. Opuszczone są na zawsze jego miasta. Przypadną trzodą. Te będą leżeć, a nikt nie będzie ich płoszył. I będzie koniec z warownią Efraina i z królestwem Damaszku. A z resztką Aramejczyków będzie jak z chwałą synów Izraela, mówi Pan zastępów. Moglibyście dalej czytać. W owym dniu znikoma będzie chwała Jakuba, a otyłe jego ciało schudnie. Będzie to szło wpierw przez suszę, a potem w wierszu 7 jest napisane: w owym dniu spoglądać będzie człowiek na swojego Stworzyciela, a jego oczy patrzeć będą na świętego Izraelskiego. Lecz nie obejrzy się na ołtarze, dzieło swoich rąk i nie popatrzy na robotę swoich palców, na słupy drewniane, ani na ołtarzyki kadzielne. Co mamy na to powiedzieć? Moglibyśmy zagłębiać się w wielu rzeczach. Tutaj, jak wiecie, Bóg będzie także młócił. I to jest w ostatnich wierszach 17 rozdziału u Izajasza jest napisane. Biada, 12 wiersz. Biada, wrzawa licznych ludów. Burzą się, jak burzy się morze. Szum narodów. Szumią, jak szum gwałtownych wód. Narody szumią, jak szumią wielkie wody. Wiecie, w Objawienie 17 mówi o tych wielu wodach, nad którymi tronuje ta niewiasta, które są narodami, ludami. I tutaj te narody są wzburzone jak morze. I to idzie dalej. Mianowicie On, Bóg, lecz gdy On, Bóg, je zgromi, uciekną daleko i staną się uniesione, zostają uniesione przez wiatr jak plewa na górach, jak tuman kurzu przez huragan. Pod wieczór oto jest przerażenie, zanim nastanie poranek. Już ich nie ma. Taki jest dział tych, którzy nas plądrują i los tych, którzy nas grabią. Bóg będzie trzymał sprawiedliwy sąd i tych wrogów wokoło rozbije. To jest do przeczytania u Ezechiela 38. Gdy Pan to ostatnie uderzenie sam poprowadzi przeciwko tym mocarstwom, które tam wystąpią na pole, aby lud izraelski zniszczyć. Jest to u Ezechiela 38:22. Potem osądzę go przez zarazę i przelew krwi. Spuszczę na niego i jego chówce oraz liczne ludy, które są z nim, ulewny deszcz i grad, ogień i siarkę. I tak okażę moją wielkość i moją świętość i objawię się na oczach wielu narodów, i poznają, że ja jestem Pan. Nie czytam tego miejsca Biblii chętnie z tego powodu, że ludy wtedy otrzymają nauczkę i dlatego, że Pan uprzątnie, ale dlatego czytam to chętnie, że cieszę się z tego, że Bóg postanowił koniec wszelkiej niesprawiedliwości, wszelkie dręczenia swego ludu i koniec temu wszystkiemu, co nie jest właściwym, aby rozpocząć z tym, co jest prawem przed jego obliczem. Wszyscy, którzy są dumni dzisiaj i spoglądają na to, co uczynili. Poza tym słyszałem o tym bracie ze Syrii, że właśnie Asad pyta ciągle znowu o to, co Biblia mówi o ludzie izraelskim. Ciągle znowu. Pomimo to, że jest wrogiem, ale nie jest ani szyitą, ani sunnitą, należy do innego kierunku. Tam jest też ponad 60 kierunków u muzułmanów. I on ciągle pyta, co Pismo Święte mówi o Izraelu. I naturalnie bracia, także ten brat jako nauczyciel, on podaje kilka miejsc Biblii, ale całkowicie nie chce ukazać tego, nie chcą ukazać tego, co Pan mówi. Naturalnie. Ja, gdybym tam poszedł, nie siedziałbym długo za krzakiem, ale jasno bym powiedział, tak mówi Pan, u Izajasza 38 i u Jeremiasza tu i tam i wszędzie, czy u Ezechiela 38 i naturalnie by się to stało, ale ci ludzie muszą po prostu grać tą rolę i moglibyśmy przeczytać u Ezechiela 38, jak rzeczywiście jest napisane o czasie końca. Ezechiela 38 rozdział. Mianowicie w wierszu 8 jest napisane: po wielu dniach otrzymasz rozkaz, w latach ostatecznych przyjdziesz do kraju uwolnionego od miecza i do ludu zebranego z wielu ludów na górach izraelskich, które długo były spustoszone. Wszyscy oni, wyprowadzeni spośród narodów, mieszkają bezpiecznie. Czy może to być jeszcze jaśnie napisane? Na końcu dni, na końcu lat się to stanie. Ze wszystkich ludów z powrotem przyprowadzeni. Brat Wiński czytał, jak on wtedy niósł swój lud, Bóg. Teraz znowu przeniósł z powrotem na skrzydłach orła. Iloma samolotami z powrotem zostali przeniesieni, jak to u Jeremiasza 31 jest napisane. Chromi czy kulawi i kobiety brzemienne, wszyscy powracają z powrotem. Dlaczego powracają z powrotem? Dlatego, że Bóg to tak przyobiecał i w swoim świętym planie tak to postanowił. U Jeremiasza 31 od wiersza 6 czytamy: zaprawdę idzie dzień, gdy stróże wołać będą na górach efraimskich. Wstańcie, pielgrzymujmy na Syjon, do Pana, Boga naszego. Gdyż tak mówi Pan, wydajcie radosne okrzyki nad Jakubem, wykrzykujcie nad przewodnikiem narodów. Zauważacie, kto jest głową? Przewodnikiem, zwiastujcie, wysławiajcie i mówcie, Pan wybawił swój lud, resztkę Izraela. Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich z krańców ziemi. Są wśród nich ślepi i chromi, brzemienne i rodzące, razem powrócą tu w wielkiej gromadzie. Z płaczem przychodzą. Widzieliśmy ten film o Izraelu, jak oni tam płakali i szlochali. Byli tak dotknięci tego, że mogli na tej ziemi obiecanej stanąć. Oto z płaczem Oto przyjdą z płaczem, a ja wśród pocieszenia poprowadzę ich i zawiodę do strumieni wód drogą prostą, na której się nie potkną, gdyż jestem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim pierworodnym. Można by od wiersza 10 też dalej czytać. Ale przeczytam jeszcze tylko wiersz 13. Wtedy panna radować się będzie z korowodu, także młodzi i starsi razem. Ich żałobę obrócę w wesele, pocieszę ich i rozweselę po ich smutku. I pokrzepię duszę kapłanów tłuszczem, a mój lud nasyci się moim dobrem, mówi Pan. Tak, mówi Pan. To jest po prostu cudowne, gdy to prorocze słowo tak czytamy. I wiemy, że stoimy blisko przed tym, gdy wszystkie te rzeczy się wypełnią. Jedno jest pewne. Niebo i ziemia przeminą, ale Słowo Boże pozostanie na wieki. I co On przyobiecał, tego z pewnością dotrzyma i wszystkie Jego obietnice są tak i amen. Także to gdzieś widzieliśmy, gdy lud izraelski 14 maja 1948 roku obchodził to obwołanie państwa Izrael. Oni tam tańczyli i radowali się, Bogu śpiewali. Pomimo to, że jeszcze nie rozpoznali tego łaskawego dnia swego nawiedzenia, ja mogę sobie przypomnieć, gdy po tej sześciodziennej wojnie tam byłem i pełen radości z tego powodu, że Bóg darował im zwycięstwo i pierwszemu żołnierzowi, którego spotkałem bezpośrednio za cłem tam przy tym baraku i jemu powiedziałem niejedno i wyraziłem mu radość i powiedziałem na końcu, cieszę się, że Bóg wam pomógł i on wybuchnął i powiedział, nam Bóg pomógł? To wszystko sami dokonaliśmy, Boga nie widziałem nigdzie. Ja pomyślałem, momencik, przyjacielu, ty jesteś Żydem, ty jesteś Izraelitą i wszystkie te rzeczy sobie przypisujesz i naturalnie zacząłem z nim rozmawiać. Jego angielski nie był tak dobry, jego spojrzenie także, ale tej rozmowy szukałem z nim. I po raz pierwszy zadziwiłem się, że mogłem spotkać ateistę wśród Żydów, ale jemu mogłem wszystko powiedzieć. Na końcu była ciemność. On usłyszał ode mnie. Ja mu powiedziałem, gdy spotkam Niemca czy kogokolwiek innego, kto jest ateistą, wtedy to mnie nie dotyka. Jak mnie tutaj to dotyka, żeby spotkać Żyda jako ateistę. I na końcu mu jeszcze powiedziałem, żeby się wstydził, bo Bóg Abrahama, Izaka i Jakuba jest żywym Bogiem. I wiecie, ja nie jestem nikomu nic winien. I czego mam się bać? Mogę otwarcie powiedzieć, jak mi jest to na sercu. Ale to mnie bardzo dotknęło, że ten młody człowiek właśnie wyraźnie to wyraził, że nie wierzy w pomoc Bożą, ale inaczej to było z naszym bratem Goldnerem, który nam opowiadał o wojnie i on jest majorem czy czymś podobnym w armii. On był w każdej z tych wojen tam i może poświadczyć, że Bóg zawsze pomagał dobrze i cieszymy się po prostu. Nie, że wrogowie zostali zwyciężeni, ale cieszymy się, że Izrael zwyciężył. Wiecie, co przez to myślę. My nie cieszymy się, że ktoś odniósł szkodę, ale cieszymy się, że Bóg jest ze swoim ludem. Ale znacie także tutaj to słowo Pisma. Jeszcze jest ta zasłona na ich oczach. Możecie to przeczytać. Paweł to przed 2000 lat pisał i dzisiaj jeszcze to tak jest, jak to wtedy było. Ale ten czas jeszcze jest tylko krótki, a potem przyjdzie ta zmiana. 2 do Koryntian 3 od wiersza 14. Lecz umysły ich otępiały, albowiem aż do dnia dzisiejszego przy czytaniu Starego Przymierza ta sama zasłona pozostaje nieodsłonięta. gdyż w Chrystusie zostaje ona usunięta. Wszyscy mogą się trudzić, ile chcą. Mogą z Żyda robić chrześcijanina, poganina i tak dalej. Wiele mogą robić, ale tej zasłony nie może żaden ewangelista zdjąć, tej zasłony. Myślę na amerykańskiego ewangelistę, który cały majątek wydał na to, aby wyprawić tam uroczystość w tym hotelu King David na swoje koszty. Wszystkich zaprosił, kto chciał przyjść na bankiet i tam chciał im zwiastować Chrystusa. Rozmawiał o miłym ojcu, który posłał miłego syna, kochanego syna. I ludzie potrząsali głowami. Zapłacił drogi rachunek, ale niczego nie wykonał. Lud izraelski nie potrzebuje wielkiego ewangelisty z wieloma pieniędzmi, ale będą czekać, aż tych obu proroków do nich przyjdzie. I będzie zwiastowane to objawienie Jezusa Chrystusa i przez Chrystusa ta zasłona będzie zabrana. I wtedy oni ujrzą i poznają znaczenie wszystkich tych proroczych słów, bo wtedy ten czas nadejdzie, w którym wszystkie te rzeczy się będą działy. Wtedy nie trzeba już wyjaśniać, interpretować albo mówić, proszę, tutaj wypełnia się to, tutaj jest to, tutaj tamto. Można potem iść tylko od miejsca do pisma do pisma. I aby się wypełniło to, co jest napisane, wtedy można powiedzieć, tutaj to pismo przed wami się wypełniło dzisiaj. Pan zatroszczy się o to. W wierszu 15 jest napisane, tak jest aż po dzień dzisiejszy. Ilekroć czyta się Mojżesza, zasłona leży na ich sercu. Lecz gdy się do Pana nawrócą, zasłona zostaje zdjęta. Nawrócą do Pana. Przedtem nie, ale gdy się nawrócą do Pana. Jak z Rzymian czytaliśmy, że Pan jako Zbawiciel z Syjonu, nie z góry Synaj, ale z Syjonu, mianowicie z góry Moria, która jest w Jeruzalemie bezpośrednio, jako tam staliśmy nie jeden raz na górze Moria i także na górze Syjon. I spoglądaliśmy na Górę Oliwną. I to jest po prostu pięknie, gdy można tam to miejsce zwiedzić i dokładnie wiedzieć, gdzie co się znajduje. To mi naprawdę dobrze zrobiło. Właściwie dziś wieczorem chciałem do nas, jako do wielkiej rodziny, mówić, przemawiać do nas na tym miejscu, ale ja wierzę, że to Panu się podoba, gdy tutaj przestanę. I będziemy Panu dziękować. Jemu niech będzie chwała na wieki. Amen. Ojcze Niebieski, dziękujemy Tobie jeszcze wspólnie, Boże, za tą wielką łaskę, która nam się stała, Panie. Panie, my nie chcemy nikomu innemu oddawać czci, tylko Tobie samemu należy się chwała, uwielbienie za to, Panie. Panie, dziękujemy Tobie za to, że Ty okazałeś łaskę i dałeś otwarte zrozumienie na Twe słowo, na pismo, które wskazuje nam drogę. Dzięki Tobie za to, Panie. Uwielbienie Twojemu imieniowi, Panie. My wiemy, że czytaliśmy długo to pismo i nie zrozumieliśmy. Wielu czyta Twe słowo, ale też nie rozumią. Daruj Ty łaski, Panie, i oświecenie. Bo gdy Ty nie oświecisz, gdy Twe światło się nie rozświeci, pozostanie to ciemnością. Ale dzięki Tobie, Ty Twoją światłość rozświeciłeś. Wielki Panie, uwielbienie Tobie. Cześć, chwała, uwielbienie. Dziękuję Tobie za moich braci, za moje siostry, za wszystkich, których Ty zawołałeś, którym darowałeś łaskę. Pobłogosław nas teraz wspólnie. I bądź nadal z nami, Panie. Pobłogosław cały Twój lud. I tą prośbę siostry Bindę z Polski pokładamy Tobie. Ty racz pomóc, racz zadziałać. Racz dać to, co jest potrzebne, Panie. Twojemu imieniowi niech będzie chwała za to i uwielbienie w świętym imieniu Jezusa. Amen.